Tak wielu bratelstwa dzisiaj jest, że z wieloma się nie zdołałem przywitać. Nie zauważyłem nawet, że jesteście. Na przykład brata Daniela Iwaniaka, któremu dziękuję za modlitwę. Nawet nie wiem, gdzie jesteś, bracie Daniela, ale dziękuję. Drodzy Chrystusie, bratelstwo, ja być może powinienem to samo powiedzieć, jak to powiedział brat Adam w swoim wcześniejszym wykładzie we wstępie, że lepiej byłoby, żeby może ktoś inny w tym miejscu stał, ale skoro jest takie życzenie braterstwa organizatorów, to chciałbym z braterstwem porozmawiać na pewien temat, który jest bardzo bliski mojemu sercu. Niezwykle bliski mojemu sercu. Mam nadzieję, że waszemu również. I być może będę mówił o czymś, o czym my tak naprawdę od dawna wiemy i będzie to tylko pewnego rodzaju potwierdzenie. Ale zanim przejdziemy do naszych rozważań nad świętym Słowem Bożym, chciałbym przekazać braterstwo pozdrowienia od braci z Miechowa, z Betanii. Wczoraj miałem z nimi spotkanie i prosili, żeby serdecznie tutaj was wszystkich pozdrowić. Wszyscy bez wyjątku o to prosili. No, być może powiem też przesłać pozdrowienia od tych braterstwa, którzy zostali w Biłgoraju. Chyba cały zbór jest, aczkolwiek brakuje mi kilku osób, nie widzę. Może to dlatego, że jest nas sporo. A wiem, że niektórzy potrzebują waszego wsparcia, waszych modlitw, żeby od tego jedynego Boga na nich spłynęła łaska i wzmocnienie, aby mogli poczuć, że On jeden jedyny jest w stanie zmieniać rzeczywistość, w jakiej żyjemy. Tematem naszych rozważań będzie, nazwijmy je sobie, Boży początek. No i moglibyście powiedzieć tak, no to będzie mowa o Panu Bogu i szukaniu Jego początku. Po części, ale to tylko jest, powiedzmy, że może to być złudne wrażenie. Dlaczego tego rodzaju rozważania wziąłem dzisiaj pod rozwagę z braterstwem? Otóż w naszym zborze w Biłgoraju kilka miesięcy temu podjęliśmy taką inicjatywę, żeby w każdą trzecią niedzielę, kiedy organizujemy nabożeństwa ogólne, to już po takim oficjalnym zakończeniu tego nabożeństwa, żeby wówczas jeszcze przedłużyć społeczność i możliwość rozmawiania na temat Słowa Bożego, kontynuując społeczność i budując więź, budując integrację, doszliśmy do wniosku, że będzie dobrze, jeżeli będziemy prowadzić jakieś rozważania, jakieś badania. No i zaczęliśmy prowadzić takie badania nad Księgą Mojżeszową, drugą Księgą Mojżeszową, czyli Księgą Wyjścia, 20 rozdziałem. No, potknęliśmy się na określeniu, właściwie na próbie zdefiniowania, które przekazanie jest pierwsze, ale nie o tym będziemy rozmawiać. Znaczy, myślę, że doszliśmy do wniosku, które jest pierwsze i jak to powinno brzmieć. Z tych oczywiście ujętych w dekalogu. Więc już domyślacie się, że być może będziemy rozmawiać właśnie o dekalogu, ale tak naprawdę nie o samym dekalogu. Nie wiem, czy ktoś z was był w Stanach Zjednoczonych w sądzie, w budynku Sądu Najwyższego. Ja tam nie byłem, ale znalazłem taką informację, dla mnie ciekawą, że w tymże sądzie, w jednym z pawilonów, gdzie przesłuchiwani są osoby wstępnie do tego, jak określić ich sprawę, że na suficie jest kilkanaście postaci, a największą z tych postaci wyrzeźbioną jest Mojżesz z dwiema tablicami z przekazaniami. No, gdy myślimy o Stanach Zjednoczonych, o tym kraju i myślimy o Mojżeszu, o dekalogu, to moglibyśmy spuentować to w ten sposób. Ten kraj, który stał się jakimś słowa znaczeniu, wiodącym krajem w cywilizacji zachodniej i który w dużym stopniu wpływał i wpływa na losy tego świata, przyjął dekalog jako treść, wartości, które są ujęte w konstytucji nie tylko tego kraju, ale wielu innych krajów zachodu. Pytanie tylko, tutaj powstawałoby innego rodzaju. Dlaczego, jeżeli tak jest, jeżeli tak faktycznie było, taki był zamysł intencjonalny ustawodawców, dlaczego tak jest, że od tego przykazania ten kraj, czy ci ludzie tak często odstępują, uciekają. A więc przejdźmy do cudownego Słowa Bożego, do autora tych słów, o których wcześniej brat Adam mówił i który jest hasłem, mottem tejże konwencji, że słowo Twoje, słowo czyje? Pana Boga. Tak? Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim, więc spróbujmy rozmawiać o autorze tych słów, ale być może w takim właśnie innym ujęciu. A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł. Jam jest kto? Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. I dalej wymienia Pan Bóg dalsze przykazania, których nie będę cytował, bo te swoje dobrze znacie. Od razu zastanowiło mnie, w tych słowach zastanowiło mnie takie, ten zwrot, który jest ujęty w pierwszym wersecie. A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł. Dwa razy jest użyte słowo o mówieniu, czyli powtarza tak jakby stylistycznie, jakby nie do końca poprawnie jest napisana Biblia w tym miejscu. Ale nie mamy żadnej wątpliwości. Słowo Boże jest napisane stylistycznie perfekcyjnie, doskonale. Nie ma do tego żadnej wątpliwości. Tylko powinniśmy znaleźć intencję, zamysł, jaki Pan Bóg tutaj chciał nam przekazać. Czyli słowo określające dwa razy tę samą czynność, ale gdy przypomnimy sobie na przykład słowa Pana Jezusa, który wielokrotnie mówił, używał takiej podwójnej formuły. Zaprawdę, co? Powiadam wam, tak? Więc to coś, co chciał Pan Jezus powiedzieć, było ważne, bardzo ważne, niezwykle ważne. I tutaj Pan Bóg również używa takiego sformułowania. Mówił i rzekł. W liczbie dwóch tych słów, kryje się taka nauka, że liczba dwa to jest tak zwana minimalna liczba świadków, konieczna do ustalenia lub podkreślenia prawdy Bożej. Jak pamiętamy, kilka miejsc ze Słowa Bożego o tym mówiących, to na przykład w ustach dwóch albo w ustach trzech świadków stanie każde słowo. Tak? Pan Jezus też potwierdził to swoimi słowami. W zakonie waszym jest napisane, iż dwojga ludzi świadectwo prawdziwe jest. Jan jest, który o sobie świadczą mnie i ten, który mnie posłał. A więc liczba dwa też mówi nam o tablicach kamiennych z przykazaniami. Według Nowej Biblii Gdańskiej ten werset jest oddany w inny, ciekawy dla mnie sposób. Bóg wygłosił wszystkie te słowa i powiedział. Wygłoszenie to jak ogłoszenie, to obwieszczenie, to nadanie jakiejś ważnej wiadomości społeczeństwu. Często wygłoszenie ma charakter bardzo uroczysty. I wydaje mi się, że taki właśnie charakter przebija z tych słów. One są ważne. Bardzo ważne dla kogo? Dla człowieka. Dla nas. Nie wygłasza ich człowiek, tylko Bóg. Jeden, jedyny, najwyższy. Najwyższy Stwórca jest ich autorem. One mają szczególny charakter, nakazowy, obligatoryjny, bezdyskusyjny. Na temat tych słów nie można, na temat ich wykonania nie można dyskutować. Nie można szukać jakiejś relatywizacji i usprawiedliwień. Należy tak zrobić. A więc bardzo uroczysty charakter miało owo obwieszczenie dla narodu izraelskiego. Tenże naród musiał przebywać w konkretnym miejscu i być do niego odpowiednio przygotowany. 19 rozdział nam o tym opowiada i w skrócie spróbujemy tylko przeanalizować niektóre miejsca. Izraelici przebywają pod górą Synaj. Zatrzymują się pod górą Synaj, a na górę wchodzi Pan Bóg. I Pan Bóg mu mówi takimi słowy. Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. Wy będziecie mnie królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. I przyszedł Mojżesz i zwołał starszych ludu i przedstawił im wszystkie te słowa, które Pan mu nakazał. A wtedy cały lud odpowiedział razem, mówiąc, uczynimy część, tak? Uczynimy wszystko. Powiedział, uczynimy wszystko. Gdybyśmy się przenieśli do 24 rozdziału, to tam, gdy Pan Bóg z nimi zawiera przymierze już, to oni mówią, uczynimy i dokładnie zacytuję, i będziemy posłuszni. Uczynimy i będziemy posłuszni. Zwróćmy uwagę. Jeszcze nie do końca wiedzieli, czego Pan Bóg tak naprawdę od nich oczekuje. Oni tylko dostali obietnicę, że będą królewskim kapłaństwem. Ale jeszcze nie wiedzieli, jakie są te wymagania. A oni już wcześniej mówią, uczynimy. Gdy myślę czasem o naszych społecznościach, o naszych rozważaniach, to często zauważam takie zjawisko, że my zanim o czymś czytamy, to już wiemy, co tam jest napisane i wiemy, jak to zinterpretować. Być może w naszej strategii myślenia, w interpretacji Słowa Bożego, może za często jest tego typu procedura. Może zbyt często chcielibyśmy najpierw zrozumieć, potem uwierzyć, potem przylgnąć, a dopiero potem wykonać. Czyli kładziemy nacisk na poznanie. Co to znaczy poznanie? No to poznanie prawd. Jak poznanie prawd, no to próbujemy wnikać w te prawdy, ale te prawdy są bardzo głębokie. I ci, którzy mają lepiej rozwiniętą informację, wieść, interpretację, to mogą myśleć, ja mam lepsze poznanie, lepiej to rozumiem niż wszyscy inni, albo niż inni. A może po prostu trzeba częściej takiej zwykłej, prostej ufności, że jedyny Bóg, jeżeli coś nam mówi, do czegoś zachęca, to może od razu warto powiedzieć, tak jak to powiedzieli Izraelici. Wykonam, Panie, pomimo tego, że jeszcze do tego nie do końca rozumiem. Czasem tak jest w naszym życiu, że możemy czegoś nie rozumieć. Izrael, który został zgromadzony do końca, przy górze Synaj, to o tym Izraelu apostoł Paweł i apostoł Piotr wydobywają naukę z tej lekcji, z tej historii i stosują ją do nas, do świętych. Apostoł Paweł porównuje zgromadzenie Izraela pod górą Synaj do zgromadzenia świętych pod górą duchową i mówi tak, lecz wy odeszliście do góry Syjon i do miasta Boga Żywego, do Jeruzalem Niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia. Tak jak niegdyś Izrael słyszał tam głos Boży przekazujący im 10 przykazań, tak i święty Paweł poucza nas. Mówi tak, baczcie, byście nie odtrącili tego, który przemawia z nieba. W tym miejscu, gdzie Pan Bóg mówi o tym, że będziecie mi szczególną moją własnością, jest ujęte hebrajskie słowo segula, które oznacza szczególną, osobistą własność. Ten zapis mówi o tym, że Izrael stanie się tą szczególną, osobistą własnością, ale nie staną się niewolnikami, tak jak to było u Faraona. Gdy oczywiście naród izraelski został wystawiony na próbę, bo gdy kilka tygodni później zbuntował się, to padło w tym dniu z ludu izraelskiego 3000 mężów. Taka była litera słowa zakonu. Natomiast gdy Duch Boży został wylany w dniu Pięćdziesiątnicy na współczesnych wówczas Izraelitów, to wówczas przyniósł on życie, mogliśmy powiedzieć, duchowe życie, nowe życie, nową jakość. Tyle samo, ile zginęło poprzednim razem. Więc ci, którzy przyjęli Słowo Jego, zostali ochrzczeni i zostało pozyskanych owego dnia 3000 dusz. Oto różnica w sposobie działania Bożego Ducha Wolności. Izrael staje pod górą Synaj, a na nią ostatecznie wchodzi jedynie Mojżesz. Ówczesni Izraelici, ówczesni Żydzi, ale myślę, że podobnie również i my, ale oni odczuwali potrzebę uwolnienia od tego, co było za nimi, od tej niewoli i tej katorżniczej pracy. Od tego przymusu, tego wyzysku, tego ucisku, z jakim spotkali się w Egipcie. Chcieli mieć poczucie bezpieczeństwa dla siebie, dla swoich rodzin, swoich bliskich, indywidualnie dla siebie samych, ale również dla całego ludu. Myślę, że my również odczuwamy taką potrzebę i próbujemy stawać pod tą górą, wznosząc nasz wzrok ku Bogu. Góra w Słowie Bożym symbolizuje nam królestwo. Góry są oczywiście bliższe Panu Bogu, bliższe nam niż równiny. Spojrzenie ku górze jest wyrazem zwrócenia się do Boga. Przypomnijmy sobie postępowanie Pana Jezusa. Gdy zaczynał się modlić, to spoglądał w górę. Być może tak powinno być również i z naszymi modlitwami, że zanim zaczniemy, może powinniśmy spojrzeć choćby przez fragment okna, czy w myślach przenieść się właśnie ku tej górze. Psalmista Dawid pięknie o takiej wersji naszego życia duchowego powiedział: wznoszę swoje oczy ku górom, skądże nadejdzie mi pomoc? Pomoc nadejdzie mi od Pana, co stworzył niebo i ziemię. Te słowa zresztą z tego psalmu były częścią pieśni śpiewanych przez Izraelitów podążających 3 razy w roku do Jerozolimy, która jest położona wyżej niż większość miast Izraela, a zapisy biblijne używają słowa Ana, czyli wstępującego do góry, do nieba, idąc do góry. Odrywając oczy od ziemi, od siebie samych i od własnej codzienności, można spotkać Pana Boga i ujrzeć w Nim wybawienie. Rozpoznać Tego, który jak cień osłania właściwą drogę. Gdybyśmy sobie przypomnieli Abrahama, który szedł ze swoim synem Izaakiem na górę, to właśnie na górę. Wspinał się na tą górę i tam na tej górze znalazł wybawienie ze swojego, myślę, cierpienia, bo prowadził swojego syna, ukochanego syna. I przypuszczam, jestem pewien tego, że cierpiał, a jednak był posłuszny. Tam w górze znalazł baranka, prawdziwego baranka. Lud musiał wyprać swoje szaty, czyli musieli stać się czyści. Księga Kaznodziei nas zachęca: noś zawsze białe szaty, a na twojej głowie niech nigdy nie braknie olejku. List do Rzymian nas zachęca: obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać porządliwości. Ale obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Sceneria przekazania dekalogu była dla zwykłych Izraelitów czymś niezwykłym. Z nastaniem poranku nad górą pojawiły się grzmoty, błyskawice, gęsty obłok, które zakrywał jej wierzchołek, i narastający głos Bożego szofaru, czyli trąby. Te szczególne znaki były dla szczególnych słów, jakie Pan Bóg zamierzał wypowiedzieć. Były na tyle szczególne, że tych 10 słów, tak jak powiedziałem, z biegiem stuleci stało się kanwą dla wielu kodeksów cywilnych, prawnych. Ale tutaj trzeba byłoby sobie dopowiedzieć jedną ważną informację dla nas, że w tradycji żydowskiej słowa dekalogu nie stały się tak ważną częścią, wyznacznikiem prawa, jak w tradycji chrześcijańskiej. Żydzi wpięli te przykazania do wszystkich 613 innych przykazań, jakie sobie sami stworzyli. Później mieli z tego tytułu problemy. Wiemy o tym, jak ich skrupulatny obyczaj i przestrzeganie związane z tymi przykazaniami potępił Pan Jezus. Nie będę już cytował tych miejsc. Tekst zapisu przykazań całego dekalogu zaczyna się od wersetu: Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Jest to tekst wstępny, prolog, otwierający dekalog. Ja osobiście nazywam ten wstęp, ten fragment preambułą. Ktoś z braterstwa może być zdziwiony, powiedzieć: co tu wymyślasz? Preambuła to nie jest stare słowo, tylko bardziej nam współczesne, bardziej z XIX wieku. Ale mam jakieś swoje uzasadnienie. Preambuła od łacińskiego słowa iść wcześniej. Iść wcześniej. To jest wstęp do aktu prawnego, zwykle o istotnym, wyjątkowym znaczeniu politycznym, które dotyczą umów międzynarodowych, konstytucji, opisujący okoliczności wydania aktu oraz określający cele, jakim on powinien służyć. I właśnie wydaje mi się ten wstęp, ten werset, Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli, jest takim wstępem, taką drogą wcześniej przed wszystkimi innymi. Bo później dopiero Pan Bóg wymienia po kolei zakazy i nakazy, które powinien człowiek wykonać lub nie wykonać. Tak? Jam jest Pan Bóg Twój. Kim jest ja? Gdy przeniesiemy się do pierwszej Księgi Mojżeszowej i do pierwszego rozdziału i pierwszego wersetu, znajdziemy informację. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Tymi słowami rozpoczyna się Biblia. Polskie słowo Bóg jest z reguły przekładane z hebrajskiego słowa Elohim. Jest to liczba mnoga pierwotnego słowa El.
Nie oznacza jednak wielu bogów, jak to niektórzy mówią, szczególnie Żydzi mesjańscy tak to próbują interpretować, że oznacza wielu bogów, na przykład trzech. Nie należy tak tego rozumieć, lecz jest tak zwaną formą emfatyczną, oznacza liczbę mnogości i wyższości. Odpowiada w przybliżeniu polskiemu znaczeniu Bóg Najwyższy. Również emfatycznym jest hebrajskie słowo Eloah. Odpowiada mu aramejskie słowo Elach. Wszystkie te słowa są przekładane na polskie, w polskich przekładach na Bóg, Bożego, Boże. Słowo El w języku hebrajskim ma dwa znaczenia. Pospolite oznacza kierunek do, na, w, ale w odniesieniu do Boga oznacza mocny, mocarz. Wielu tłumaczy to słowo być na przodzie, czyli być kimś z przodu. Potwierdza tą myśl, że idzie wcześniej. Słowo El w Biblii występuje w złożonych imionach Boga. Gdy myślimy o Abrahamie, to mamy tekst, który nam mówi z drugiej Księgi Mojżeszowej, 6 rozdział, 3 werset. Abrahamowi objawił się Bóg Wszechmogący El Shaddai. To ja objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi jako Bóg Wszechmocny, ale nie dałem im poznać, co znaczy moje imię. Melchizedek jest nazwany kapłanem Boga Najwyższego, jako El Elion. Inne imiona w tej samej Księdze Rodzaju Pana Boga to Pachat Isaak, ten, którego z bojaźnią czci Izaak, albo El Elohe Israel, czyli Bóg Izraela, albo El Betel, czyli Bóg z Betel, lub Abir Jakob, potężny Bóg Jakubowy. Znajdziemy jeszcze w Starym Testamencie inne określenia dotyczące Pana Boga. El Kwanna, czyli Bóg zawistny albo zazdrosny, El Rahum jako Bóg miłosierny, litościwy, El Kabir jako Bóg mocny. W związku z tym, co powiedziałem o pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju, Biblia stosuje w tym miejscu imię Elohim, oddając rolę Pana Boga jako stwórcy całego wszechświata i wszystkiego, co żywe i co śmiertelne. Temat ten nieco się zawęża jednak w drugiej i trzeciej Księdze Rodzaju, gdzie opisana jest osobista relacja Pana Boga z pierwszą parą ludzi, z Adamem i Ewą. Tutaj Pan Bóg jest przedstawiony i tutaj odnoszę się do oryginalnych zapisów. My jako czytelnicy Słowa Bożego w przekładach polskich mamy, szczególnie w Biblii Gdańskiej, mamy tylko właściwie raz zapisane słowo imię Pana Boga jako Jahwe. Natomiast inne, niektóre przekłady tłumaczą konsekwentnie tam, gdzie występuje w oryginale Jahwe, czyli J, H, He, Wow, Waw, He, tam tłumaczą jako, oddają to zgodnie z oryginałem. W tym miejscu, w pierwszym rozdziale, gdy Pan Bóg rozmawia z Adamem, przepraszam, w drugim i w trzecim rozdziale, gdzie Pan Bóg zaczyna rozmawiać z Adamem, to wówczas pojawia się w oryginale, pojawia się imię Jahwe. Co może wskazywać nam, że Elohim, czyli Bóg wszelkiego stworzenia, staje się dla człowieka, konkretnie dla człowieka, Bogiem o określonym imieniu, który jest zainteresowany osobistą relacją z tymi, którzy będą razem z Nim obcować i razem rozmawiać. Tego rodzaju zróżnicowanie bardzo wyraźnie widać właśnie w oryginale, w zapisach oryginalnych w 19 psalmie. Tam do wersetu 7, gdzie jest opis Pana Boga jako Stworzyciela, cały czas konsekwentnie oryginał nam pisze Elohim, ale w momencie, kiedy jest zapis już mówiący o przykazaniach i jak Pan Bóg traktuje człowieka, tam się pojawia już słowo oryginalne Jahwe. No, słowo czy sprawa tutaj z imieniem Bożym może nam się nieco komplikować, kiedy powrócimy do tego wersetu, który już cytowałem z Księgi Wyjścia, 6 rozdział, 3 werset. Ja objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny, czyli Shaddai, ale imienia mego Jahwe nie objawiłem im. Rozwiązanie tej pozornej sprzeczności wydaje się być w takim tak zwanej w gramatyce języka hebrajskiego, a dokładniej w technicznym określeniu który brzmi Betesentiae, w wyrażeniu objawić się jako. Wyrażenie to sugeruje, że chociaż Abraham, Izaak i Jakub słyszeli i stosowali imię Jahwe, to jednak dopiero w czasach Mojżesza, po wszystkich efektach jego działania i po objawieniach przykazań, przepisów dotyczących ofiar, wtedy dopiero zdano sobie sprawę z charakteru, natury i istoty tego imienia. A więc objawić się jako powinno się rozumieć jako charakter, natura, czyli jako natura Jahwe nie była im znana. Imię Jahwe zastosowane jest w tych miejscach Biblii, gdzie Biblia, to powtórzę, podkreśla osobistą relację Pana Boga ze swoim ludem. Wybranym człowiekiem, czyli z Mojżeszem i później pozostałymi innymi prorokami i podkreśla etyczny aspekt jego natury. Reasumując, imię Jahwe stosowane jest tam, wtedy, kiedy Pan Bóg chce nam przedstawić swoją osobistą naturę jako Boga i jego bezpośrednią relację z ludźmi pozostającymi z Nim w szczególnym związku. Natomiast tytuł imię Elohim występuje wtedy, kiedy Pismo Święte odnosi się do Pana Boga jako bytu transcendentnego, twórcy świata, materii, zarazem tego, który stoi ponad wszystkim. Moglibyśmy podsumować ten fragment w ten sposób, że Elohim zawiera w sobie znaczenie bardziej filozoficzne, które łączy naturę boską z istnieniem świata i ludzkości. Jednak dla tych, którzy szukają bardziej bezpośredniej, osobistej i etycznej wizji Pana Boga i kontaktu z Nim, najprawdopodobniej najpewniejszy jest termin Jahwe. Myślę, że te miejsca Słowa Bożego, które wspomniałem, nam to właśnie potwierdzają. Aczkolwiek tutaj należy być bardzo ostrożnym, aby nie spowodować nadużycia tego świętego imienia. O Panu Bogu często mówi również jako Adon, bo Hebrajczycy często mówili o Panu Bogu jako Adonai lub w skrócie Adon, co oznacza panujący Pan. Albo mistrz, właściciel, można tak też rozumieć. Imię Pana Boga, Jahwe, występuje w Starym Testamencie ponad 6000 razy. W polskich przekładach mamy to zastąpione polski Pan. W niektórych Bibliach, Biblii Poznańskiej, w Biblii Tysiąclecia, pozostawiono tak jak oryginalnie Jahwe. Gdy przechodzimy do Nowego Testamentu, to wszystkie imiona Pana Boga, Jahwe, Elohim, Adonai, czy tytuły, to grecka Septuaginta konsekwentnie tłumaczy dwoma określeniami Theos i Kyrios. Wrócimy do naszych rozważań. Konkretnie z wersetu drugiego. Jam jest Pan Bóg Twój. W oryginale nie mamy zapisu jest, tylko ja, Jahwe. Jest to też pewnego rodzaju wskazówka, tak? Ale język polski tak to oddaje. Ja jestem Bóg Twój. W tym stwierdzeniu prologu można wyróżnić dwie części. Pierwsza z nich mówi, nie tylko określa Pana Boga Izraela, który staje się później pieczęcią, takim podpisem uwierzytelniającym wiele sformułowań prawnych, ale także każe nam wiedzieć, że ten, który przedstawia się tym imieniem, jest Bogiem i że jest Bogiem każdego, kto słucha tych słów. W tym wstępnym wersecie Pan Bóg tak jakby nie daje nakazu lub zakazu, jednak coś przekazuje. Zwraca się osobiście do każdego z czytelników, do każdego z nas, do każdego, kto otrzymuje Boże objawienie. Jestem Twoim Bogiem. Twoim. Nie czyimś, tylko Twoim. Każdego czytelnika. Weźmy to pod uwagę. Pan Bóg do nas bezpośrednio się zwraca, a mówiąc te słowa, pamiętajmy, przed kim stoimy, tak? Bóg objawienia. Bóg Biblii. Nie jest Bogiem filozofii. Nie jest wynikiem intelektualnego namysłu, ale po prostu zwraca się do człowieka. Mówi do niego, ja jestem Bogiem Twoim. Druga część prologu, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli, tak jakby ogranicza krąg ludzi, których Bogiem jest tylko Pan, czyli tak jakby tylko do Izraela, literalnie wówczas opuszczającego wtedy Egipt. Ale jednak zwróćmy uwagę, ani razu w całym dekalogu tutaj zapisanym, ani razu nie pojawia się imię Izrael, ani też żadne inne imię związane z pochodzeniem tego narodu. Ważna lekcja tutaj dla nas. To sformułowanie prologu adresowane jest bezpośrednio w drugiej osobie liczby pojedynczej do każdego czytelnika i do każdego słuchacza i stanowi o uniwersalności tych przykazań skierowanych do każdego człowieka. Biblia mówi o Panu Bogu, że zawsze istniał i nigdy nie będzie miał końca. Najczęściej to imię Boże przez Hebrajczyków, ale również i przez polskie przykłady, tłumaczone jest jako wiekuisty. I chyba, wydaje mi się, najlepiej oddaje sens imienia Bożego. Ja również najczęściej próbuję używać właśnie tego określenia. Gdy myślimy o Panu Bogu, to zwróćmy na pewne proporcje liczbowe, jakie są przekazane w tym imieniu. Składa się z czterech liter, które jak cztery strony ma obóz i przybytek Izraela na puszczy, jak cztery były zwierzęta dźwigające tron Boży, wizja proroka Ezechiela i apostoła Jana. Liczba cztery to liczba stworzonego świata. Są też cztery kierunki świata, cztery kierunki wiatru, cztery proroku i cztery przymioty Bożego charakteru. Ale również cztery człony ma omawiany prolog do 10 przykazań. Jan jest Pan, po pierwsze, po drugie Bóg Twój, trzecie, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej i czwarte, z domu niewoli. Liczba cztery kojarzy nam się z czterema stronami świata, a więc całością, ale stanowi także w pewnym sensie koniec zapisu liczbowego. Bo jak spróbujemy dodać sumę liczb składających się na 4, 1, 2, 3, 4, spróbujemy dodać, to nam wychodzi 10. A więc przenosi nas na początek kolejnego poziomu dziesiątkowego. Tak więc w liczbie 4 kryje się jednocześnie i początek, i koniec. Tak jak początek i koniec wszech rzeczy kryją się w jednym Panu Bogu. To jest dla mnie, mam nadzieję, że również i dla braterstwa, bardzo ważna informacja. Należy przyjąć to do serca i z radością, że Jod, He, Waw, He, czyli Jahwe, jest początkiem, jest naszym jedynym Bogiem, stanowi podstawowy element naszego procesu wiary i który z czasem w naszym życiu duchowym może nas prowadzić do ujawnienia w nas podobieństwa Bożego. Pan Bóg mówi dalej w tym wersecie. Którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli? Pan Bóg tutaj przedstawia się w sposób szczególny, według zasady, którą później nakazuje Żydom powielać. Ta zasada z każdym patriarchą narastała. Abrahamowi mówił: jestem Bogiem Twoim. Potem Eliezer mówi o Panu Bogu: Bóg Pana mojego Abrahama. Potem Jakubowi mówi: jestem Bogiem Abrahama i Izaaka, czyli już następcy, potomka. A później przedstawia się już bardzo jednoznacznie. Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. W ten sposób zresztą bardzo często Żydzi odnoszą się do tego Boga. I wydaje mi się, że tu jest też dla nas lekcja, że to jest Bóg tych trzech patriarchów, ale również i nasz, przez naszą wiarę. Ale zauważmy, że Pan Bóg stał się Bogiem Abrahama dopiero wtedy, gdy ten, co zrobił, opuścił swój dom i swoją rodzinę i swoją ziemię. I rzekł Pan do Abrahama: wynieś z ziemi Twej i od rodziny Twojej i z domu ojca Twego do ziemi, którą Ci pokażę. Na przykładzie słów, które Pan Bóg wypowiedział do Abrahama wówczas jeszcze, Pan Bóg do niego powiedział w języku hebrajskim, to brzmi tak: Vayomer Adonai Abraham Lech, Lecha. Ta końcówka Lech, Lecha, w języku hebrajskim często wysłowują takie składnie, znaczy iść do siebie. Wyjdź z tej ziemi, w której jesteś, i idź do siebie, do nowego miejsca, nowego początku. Nie zostawaj w tym świecie, w którym jesteś. W tym pięknym, tej pięknej Babilonii, sytej, zaopatrzonej we wszystko, tylko idź stamtąd, bo Ty szukasz mnie. A więc idź w głąb siebie, do siebie, i musisz, wychodząc stamtąd, opuszczając tamto wszystko, musisz jeszcze na dodatek i zajrzeć w siebie. Spójrzmy na jego potomka. Izaak musiał opuścić swój dom tylko niby na krótko, ale jego droga do Geraru z Berszeby nie była długa. To nie było daleko. A mimo to właśnie wtedy objawia mu się Pan Bóg. Nie w jego miejscu, gdzie mieszkał, tylko w czasie jego drogi. Gdy Jakub ucieka przed zemstą swojego brata Ezawa, to gdy jest w drodze do Haranu, w nocy pojawia mu się Pan Bóg właśnie w drodze. Nie tam, w miejscu, gdzie mieszkał z rodziną, tylko w drodze mu się objawia i tam ma piękne widzenie z drabiną. A więc gdy jest w drodze, trzeba opuścić swoje miejsce, żeby zobaczyć, spotkać Pana Boga. Gdy Mojżesz udaje się do Egiptu, by oswobodzić swój naród, to naczelnym i głównym hasłem tej misji było wyprowadzenie narodu gdzie? Na pustynię. Celem oczywiście było wejście do ziemi Kanaan już w dalszym biegu, ale jak wiemy, 40 lat musieli wędrować, żeby dojść do tej ziemi Kanaan. Nie poszli wprost, tylko musieli wyjść z Egiptu na pustynię. Dla zawarcia przymierza z Panem Bogiem, również i w naszym życiu, istotniejsze było samo wyjście z tego złego świata. Dalej w naszych rozważaniach widzę, że to jeszcze lepiej będziemy mogli zrozumieć. Pan Bóg później często w swoich wypowiedziach do Izraela mówi: jestem Bogiem, który was wywiódł z ziemi egipskiej. Wywiódł po pierwsze, mówi, a później mówi: dałem wam ziemię. Najpierw wywodzi nas z Egiptu. A więc to wyjście z Egiptu, z tego świata, jest tak niezwykle ważne. Czemu jest wspomniany i Egipt, i dom niewoli? Egipt, proszę Państwa, to jak na ówczesne czasy tamtejsze, to wielka cywilizacja, tak zwana par excellence, czyli w najwyższym stopniu. Oni uważali, że są najlepsi. I już w roku 2570 bodajże, przed Chrystusem, postanowili wybudować wspaniały, okazały mur, który nazwali murem książęcym, który odgradzałby ich od innych narodów. Gdy kopano kanał Suezki, to natrafiono na wiele odcinków tego muru. Z niego już nic nie zostało tak naprawdę chyba. Czemu miał służyć ten mur? Miał ich odgradzać od innych narodów. Co więcej, oni mieli filtrować ludzi, którzy przychodzili do tego domu. To był główny cel. Bali się, że inne narody, przychodząc do nich, będą ograbiać ich. Będą zabierać im to, co jest ich. Wobec tego, co zrobić? Tak jak Chińczycy. Zbudujemy mur. Wiemy, jak to się skończyło z Chińczykami, tak? Ale z Egiptem skończyło się również podobnie. Wybudowali ten mur i co się dzieje? Przypomnijmy sobie historię Abrahama. Jest Ur Chaldejskim, Pan Bóg go wyprowadza. Piękne Ur Chaldejskie, ale Pan Bóg go z tego pięknego i zamożnego Ur Chaldejskiego wyprowadza i w którymś momencie przyprowadza go do Sychem i tam na dosyć ładnej ziemi, ale nie tak urodzajnej jak tam do rzeczy Eufratu, Pan Bóg mówi: ja tobie dam tą ziemię. Spójrz na północ, na południe, wschód, zachód, to będzie twoje. A tak naprawdę potomkowi twojemu. Ale tutaj będziesz mógł mieszkać. I gdy Abraham już jest ucieszony tym błogosławieństwem, tą Bożą obietnicą, przychodzi na tę ziemię głód. Mógł sobie myśleć tak: Panie Boże, ja miałem tam wszystko. Tam był dla mnie taki, powiedzmy, na współczesny Nowy Jork. Było wszystko, jedzenie. A tutaj dajesz głód. Dlaczego tak jest? Ale od ludzi, którzy wędrują tą ziemią, no właśnie na południu dowiaduje się, że w Egipcie, tam na dole, na południu, jest chleb. Wobec tego, co należy zrobić? Pójdziemy tam, gdzie dają chleb. Tam, gdy się zbliżają, przychodzą do tego muru, a tam stoją strażnicy, którzy widzą, że idzie ktoś wielki, ktoś znaczny. Książę już, Abraham wówczas to był już jak książę, ze swoją świtą i widzą, że idzie ktoś znaczny. Ale Abraham wie o jednej rzeczy. Że tam, gdy wejdzie i przedstawi się jako mąż swojej żony, to zostanie mu głowa ścięta. On o tym wiedział. Dlaczego? Ponieważ ta cywilizacja par excellence na najwyższym stopniu, ona miała taki obyczaj, że tam, gdy dowiadywano się, że przychodzi ktoś ważny, zacny, to próbowano przejąć jego majątek. Majątek z żonami, a samych właścicieli uśmiercano. Władza w tym czasie w Egipcie była podzielona na lokalnych, powiatowych, tak zwanych pułkowników i na faraona. I gdy faraon się dowiedział, że przyszedł ktoś znaczny i że przyszła piękna Sara, to wziął ją na swój dwór. Wiem, jak to się skończyło później dla faraona. Nie mamy wprawdzie zapisu biblijnego, który mówiłby o tym, co Abraham mu odpowiedział, ale przypuszczam, że Abraham odpowiedział faraonowi: dlaczego mi to zrobiłeś? Ano dlatego. Tymi samymi słowami prawdopodobnie, które później wypowiedział do Abimelecha i do Izaa, później wypowiedział również, powiedział tak: bojaźni Bożej nie ma tutaj wiele. Bałem się, że mnie zabijesz. To była cywilizacja wówczas, cywilizacja śmierci, pogardy dla innych ludzi, arogancji i ich niezbywalnych praw do wolności, braku szacunku i do życia. Z taką cywilizacją zresztą również myślę, że w wielu miejscach mamy i współcześnie dzisiaj do czynienia. Moglibyśmy sobie zadać pytanie, czy Pana Boga nie można chwalić w Egipcie? Tak naprawdę przecież żyjemy w tym Egipcie. Żyjemy? Ktoś powie, obok Egiptu. 247 razy Biblia używa słowo Egipt, ale tylko jeden raz w pozytywnym aspekcie. Tylko jeden raz wtedy, kiedy odnosi się do Egiptu w przyszłości, kiedy Egipt razem z Asyrią i z Izraelem będą stanowić Królestwo Boże. A tak we wszystkich innych miejscach jest to słowo zapisane, Egipt jest zanotowany w kontekście negatywnym. Nie będę cytował tych wersetów, bo może jest za mało czasu, ale choćby dwa. Lecz opieka faraona narazi was na wstyd, a szukanie schronienia w cieniu Egiptu na hańbę. Wszyscy zawiodą się na ludzie, który jest nieużyteczny, nie udzieli pomocy, ani nie da korzyści. Przyniesie raczej wstyd, a nawet hańbę. Egipt, jego pomoc jest daremna i marna, dlatego nazwałem go potworem zdławionym. Biorąc to pod uwagę, można powiedzieć, że tylko doskonały człowiek mógłby chwalić Pana Boga w miejscu i w stanie, w którym się urodził. Bóg okazuje swoją świętość tylko tym, którzy gotowi są porzucić swój dotychczasowy stan. Zasada wyjścia z Egiptu była tak ważna, że nawet doskonały człowiek, Pan Jezus Chrystus, jako niemowlę, najpierw musiał się udać do Egiptu, ale potem musiał z niego wyjść. Gdy przypominamy sobie Abrahama czy Izaaka, ktoś z was powie, przepraszam, Izaak nie był w Egipcie, a ja wam powiem, że był w Egipcie. Wiecie dlaczego? Gdy nastał głód w ziemi, chciał iść do Egiptu. I przed zejściem do faktycznego Egiptu, do Egiptu nie doszedł, bo Pan Bóg stanął na jego drodze i powiedział, nie idź do Egiptu. Doszedł do Geraru, ale tam, to było miasto filistyńskie, jednak pod zaborem wojsk egipskich, pod wpływem egipskim. Oni bardzo skrzętnie przenosili swoje obyczaje na ówczesną ziemię. I teoretycznie tylko nie było tutaj Egiptu, ale on był tylko w takim mniej ostrym kształcie. Ale Izaak tam też przeżył doświadczenie ze swoją żoną. Jakub, gdy myślimy o Jakubie, również był doświadczony przez Egipt. Wprawdzie do tego Egiptu poszedł i tam mógł nakarmić siebie, swoją rodzinę, ale gdy umierał, to zażyczył sobie, żeby jego zwłoki, jego kości zostały zaniesione do Hebronu, do ziemi kananejskiej, którą Pan Bóg obiecał jemu i jego rodowi. To jest ważne. Tutaj ważny szczegół, aczkolwiek nie odpowiem na to pytanie. Dlaczego, gdy, jak będziecie czytać 50 rozdział pierwszej księgi rodzaju, ostatni rozdział, to spróbujcie znaleźć odpowiedź, dlaczego Józef z całym orszakiem przeszedł podwójnie długą drogę, zamiast iść na skróty ze zwłokami Jakuba. Ale to jako zagadka pewnego rodzaju. Wszyscy Izraelici, którzy opuszczali Egipt za czasów Mojżesza, urodzili się w Egipcie, również i sam Mojżesz. Podobnie jest z nami. My wszyscy, niedoskonali ludzie, rodzimy się w Egipcie. państwie mocy zła, przemijającego porządku świata, który nie jest i nie powinien być naszym domem. Nie powinniśmy się do niego przyspawać, tylko myśleć o tym, że jest to mieszkanie przechodnie. O ile prawdą jest, że należymy do Pana, że Jemu służymy, to nie powinniśmy pozostawać w egipskich zależnościach. Musimy się udać na pustynię, tam gdzie jesteśmy całkowicie zdani na pomoc Bożą, aby stanąć pod górą przymierza. To nasze wyjście z Egiptu jest takie symboliczne. Być może tylko niektórzy z nas musieli w życiu opuścić swoje rodziny, swoje domy, swoją ziemię, by służyć Bogu żywemu. Ale dla większości opuszczenie Egiptu i udanie się na pustynię to jest proces naszej, powinien być proces naszej duchowej przemiany. To odwrócenie się od świata i doczesnej materialności. To nieposzukiwanie w tej materialności i w tym świecie zysku, bo ten zysk jest tylko śmieciem. A należy całkowicie powierzyć się Bożej opatrzności. Opuszczenie Egiptu to także porzucenie własnego grzechu związanego z cielesnością. Część naszego dziedzictwa, tego grzesznego, zabierzemy na tą pustynię, niestety. Ale tam, właśnie na tej pustyni, powinno umierać to stare stworzenie, aby stawać się nowym stworzeniem. Nasze związki z Egiptem, z tym światem, mogą być chyba tylko takie, jak opisał je w swojej modlitwie Pan Jezus. Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata. Jak ja nie jestem ze świata, odpowiedzmy sobie, czy jesteśmy ze świata. Nie proszę ich, abyś wziął ze świata, lecz abyś zachował ich od czego? Od złego. Naukę Pana Jezusa poszerzył apostoł Paweł. Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z przetecznikami. Ale nie miałem na myśli przeteczników tego świata, albo chciwców, czy grabieżców, czy bałwochwalców, bo inaczej musielibyście co? Wyjść z tego świata. Jesteśmy w stanie? Nie jesteśmy w stanie. Lecz teraz napisałem wam, pisze dalej apostoł Paweł, abyście nie przestawali z tym, który się mieni być bratem, a jest przetecznikiem lub chciwcem, lub bałwochwalcą, lub oszczercą, lub pijakiem, lub grabieżcą, żebyście z takim nawet nie jadali. Pan Bóg mówi, wyprowadziłem cię z domu niewoli. Człowiek wolny to taki, który z Bożą pomocą umie określić przyczyny swojego zniewolenia i pozwala Panu Bogu, by oswobodził go z kajdan głupoty i zła. Człowiek zniewolony nie dysponuje godnością, która pozwoli mu przyjąć Boże zaproszenie do przestrzegania Jego przykazań. Ale zniewolenie człowieka tak naprawdę nigdy nie bywa dobrowolne. Jest uzależniające. To może oznaczać, że człowiek zniewolony tylko po części rozporządza swoją wolną wolą, a uwolnienie go wymaga pracy, której najczęściej nie jest w stanie sam ani podjąć, ani wykonać. W takim procesie naszego życia, prowadzonym, jeśli byłby on prowadzony bez pomocy prawdy i mocy Ducha Świętego, Ducha Bożego, to często może się okazać i okaże się, że po jakimś czasie były niewolnik stwierdza, że lepiej było mu w stanie niewoli. Widać to było w doświadczeniu Izraelitów w czasie wędrówki po pustyni. W czasie, kiedy zaczęli wracać do swojego bałwochwalstwa. Ale myślę, że również i współcześni my takie zjawiska, również choćby i w naszym kraju obserwujemy, gdy widzimy tą tęsknotę za socjalizmem, za czasem, kiedy niczego wprawdzie nie było, ale można było teoretycznie przynajmniej radośniej żyć niż teraz. Czynnikiem, który oswadza człowieka, który pozwala opuścić człowiekowi, nam, dom niewoli, jest prawda. Jest prawda Boża. Poznacie prawdę, a prawda was co? Wyswobodzi. Zasada ta odnosi się, ta Boża zasada odnosi się do wszelkiego rodzaju zniewoleń. Podstawowym problemem przy odzyskiwaniu wolności jest poznanie prawdy o sobie samym, kim ja jestem, czyli ten Abraham. Wyjdź, ale spójrz na siebie. Wychodzisz stąd, ja ci pomagam, bo tobie się ten świat, w którym jesteś, nie podoba. I wyjdź. A później bądź ze mną. Abraham, gdy my przyjrzymy się jego postawą, była niezwykle szlachetna. W piątek z Bratesłem i Betanii omawialiśmy historię Abrahama, kiedy poszedł za swoim bratem, za swoim siostrzeńcem Lotem. Tak? ile musiał pokonać kilometrów, żeby pójść za nim i potem wrócić. We współczesnych nam warunkach przejechanie 200 km to jest mały problem, tak? Ale w tamtych warunkach kilka dni trzeba było iść po górzystym terenie, żeby uwolnić swojego siostrzeńca. Miłość do brata, do bliźniego, do bardzo konkretnej osoby. Ta miłość go pchała. Był niezwykle szlachetnym człowiekiem. Poznanie samego siebie może być czasem zbyt trudnym procesem dla niektórych z nas. Czasem spoglądamy w lustro i się zastanawiam, kim ja jestem. To pytanie ja sobie często stawiam przy porannej toalecie, gdy mam okazję stać przed lustrem. Kolejna część prawdy o nas i nie tylko, to wiedza o tym, jaką drogę należałoby przejść, aby odzyskać moc panowania nad swoją wolną wolą. Ten proces jest bardzo trudny. Bez pomocy Boga, bez pomocy Pana Jezusa nie jesteśmy w stanie, jeżeli chcemy przejść tą drogę wolności, stać się wolnymi ludźmi, tak jak Izraelici wówczas w literze stali się wolnymi. Nie jesteśmy w stanie przejść bez pomocy Pana Boga i Jego Syna. Pan, który przedstawia się w tym prologu, w tej preambule do 10 przykazań, jest jednak Bogiem, który umie zapewnić człowiekowi właściwe warunki do odzyskania pełnej wolności. On jest tym, który idzie wcześniej, on idzie przed nami. On usuwa różnego rodzaju trudności. On mówi, wskazuje, co możesz zrobić. Czasem my tego nie potrafimy rozpoznać, ale on wskazuje, nie zostawia nas samych. Nie tylko otwiera on bramy więzienia, ale objawia prawdę, która jest w Biblii i daje nam możliwość poznania naszego własnego grzechu, ale co więcej, co może ważniejsze również, daje moc, możliwość rozpoznania celu, jaki możemy osiągnąć, nowego sensu życia, które może nas wieść do, mam nadzieję, radosnej szczęśliwości z Panem Bogiem. Mogłoby się wydawać, że wyzwolenie człowieka po to, by na nowo, już tym razem za jego zgodą, poddać go z kolei pod prawo Boże, nie ma sensu. Że mogłoby tylko oznaczać, że wyzwolenie go zostało, nastąpiło wyzwolenie z jednej niewoli do drugiej. W cudzysłowie niewoli Bożej. Ale tak rozumiane wyzwolenie jednak ma głęboki sens. Bo prawdziwa wolność tak naprawdę nie polega bowiem na braku wszelkich ograniczeń, ale na posiadaniu realnej możliwości ich przyjęcia lub odrzucenia. Izrael mógł to zrobić, ale powiedział, wykonamy. Zanim usłyszymy, wykonamy. Wiem, jak to później było, ale Pan Bóg daje tę możliwość człowiekowi. Tak to już jest w naszym życiu, że uczynki złe mają wielką moc przyciągania. Nie trzeba się wcale do nich zmuszać, ale jak już je zrobimy, to myślę, że mamy problem, tak? Mamy wyrzuty sumienia. Nie sprawiają wcale przyjemności. Jednak zupełnie odwrotnie bywa z dobrymi uczynkami. Często wydają się one być bardzo nieatrakcyjne i wymagające od nas zbyt dużego wysiłku. Gdy jednak podejmiemy proces zmiany, gdy zaczynamy czynić coś dobrego, to na ogół, a ja jestem o tym przekonany, bo już tego nieraz doświadczałem, odczujemy wewnętrzną przyjemność i radość. Jednak dopóki nie dojdzie do tego, dopóki nie pokonamy samych siebie w jakiejś słabości i nie pokonamy oporu tego względem dobra, dopóki nie poczujemy gorzkiego smaku grzechu i trudnego piękna dobrych uczynków, bo to jest trudne. Często powtarzamy, że to złoto się przylepia do nas jak błoto do butów, tak? A to dobro, to trzeba długo zmywać. Ale dopóty się taki proces w nas nie nastąpi, nie możemy tak naprawdę powiedzieć, że jesteśmy naprawdę wolni. Dlatego prawdziwa wolność, opuszczenie domu niewoli, to dobrowolne powstrzymanie się od czynienia zła i świadome czynienie dobra. Tylko w taki sposób i z taką godnością można złożyć Panu Bogu ofiarę, temu, który nas wyprowadził z domu niewoli, dobrowolną ofiarę wdzięczności, miłości i chwały. Tak robił Abraham. Zapytacie kiedy? Tak robił. Wtedy, kiedy stawiał ołtarze. Gdy przeanalizujemy Księgę Rodzaju, to zauważymy, że w wielu miejscach, gdzie Pan Bóg mu się objawił, gdzie doszedł, stawiał tam ołtarz. Po co ten ołtarz? Przecież Biblia mogła nam o tym nie napisać i mógł w ogóle tego nie robić. Stawiał ołtarze. Wiecie dlaczego? Dla mnie jest to ważna wskazówka archeologiczna również. Niedawno w okolicach Sychem dokonano wykopalisk i odkryto tabliczki, wiele tabliczek, było ich kilkanaście tysięcy różnych i na jednej z tabliczek znaleziono, to był duży obszar archeologicznej pracy, znaleziono tabliczkę z napisem poświęcony Panu Adonai. Jest wskazówka archeologów, która mówi o tym, że być może ta tabliczka pochodzi z ołtarzy, które stawiał Abraham właśnie Panu Bogu. Dlaczego to robił? Bo chciał wyróżnić tego Boga jedynego, który go wyprowadził z ziemi egipskiej, który dał mu się poznać, w odróżnieniu od tych wszystkich innych, którzy tam gdzieś byli, których tamte ludy czciły. To było niezwykle ważne. Dawać świadectwo o tym jednym Bogu. Nie ma innego Boga. Nasz prolog, preambuła, uroczysty wstęp, jest ogromnie ważnym słowem zasługującym na wyróżnione miejsce, ponieważ ono zobowiązuje nas wierzących do uznania jedyności Boga i wyłączności, Jego wyłączności do naszych uczuć i naszej woli. Zanim Pan Bóg powie o tym, czego nie należy czcić i wielbić i czemu nie należy służyć, pokazuje nam siebie, który sam tylko godny jest tej chwały, by być nazywany Bogiem. Niedawno, nie było to tak niedawno, może gdzieś 2 lata temu, byłem z moją żoną w jednej z galerii krakowskiej i zachwyciliśmy się pięknymi roślinami. Piękne drzewka stały na środku tej galerii. Oczy nam się zaokrągliły i podeszliśmy do stoiska. Chcieliśmy kupić te drzewka. Bardzo piękna rzeźba tych drzewek. Rzeźba w sensie rośnięcia. To nie były rzeźbione, tylko one tak naturalnie, w cudzysłowie, naturalnie tak rosły. Ponieważ jestem z natury dosyć wścibskim człowiekiem, to zapytałem tą panią, która tam sprzedawała. Proszę pani, skąd takie piękne drzewka? Skąd taka idea się pojawiła? A ona, wiecie, co mi odpowiada? Że te drzewka, tak naprawdę idea wzięła się z Chin i z Japonii i one są poświęcone pewnemu Bogu z tamtych terenów. Jak myślicie, kupiłem? Nie kupiłem i nie kupię. Jeżeli coś było poświęcone jakiemuś innemu Bogu, nie kupię. Nie mam prawa, ja osobiście w moim sumieniu nie mam prawa tego tknąć. I tak należałoby, wydaje mi się, czynić. Tu, gdzie współczesny świat poprzez markety i inną formę sprzedaży nam oferuje różnego rodzaju cuda, to zastanówmy się, zanim dokonamy zakupu, czy czasem nie jest to poświęcone jakiemuś innemu Bogu. Pan Bóg pokazuje nam wieczny wzór swojego istnienia, byśmy nie wytwarzali obrazów własnej produkcji, bo my jako ludzie możemy Pana Boga widzieć w zależności od okoliczności. To może być na przykład tak, że człowiek, jak go nazywam czasem, taki typ charakteru, kanciasty. Człowiek kanciasty, o którego poglądy i czyny wszyscy się obijają i mają problemy, bo jest surowy w swoich poglądach. On będzie widział Pana Boga, czytając Słowo Boże, będzie widział przede wszystkim Pana Boga przez atrybut sprawiedliwości. Ale człowiek grzeszny, który będzie czytał Pana Boga, będzie chętnie poszukiwał w Panu Bogu miłosierdzia, miłości, odkupienia, przebaczenia. Ale człowiek, który jest w obliczu śmierci, będzie rozkoszował się wiecznością jego istnienia i nadzieją na co? Na zmartwychwstanie, na podniesienie. Jeżeli oczywiście jest wierzący. Człowiek chory będzie w nim poszukiwał kogo? Lekarza. Lekarza. Będzie marzył o tym, żeby mu ta noga lepiej chodziła, żeby jego zdrowie było lepsze. I będzie prosił go, jako lekarza, żeby mu w tym pomógł. Ale człowiek, który lubi apologetykę, czyli człowiek, który lubi intelektualnie udowadniać swoje przekonania w odniesieniu do Biblii, to będzie widział na przykład w Panu Bogu mądrość. I dobrze. Bo mądrość to jest jedna z tych cech Bożego charakteru. Przywołam werset z Księgi Izajasza. 48 rozdział, 12 werset. Słuchaj mnie, Jakubie, i ty, Izraelu, którego powołałem. Ja to jestem. Ja pierwszy i ja ostatni. Nie ma innego Boga. Swojej chwały nie oddam nikomu. Objawiałem człowiekowi swoje imię. Bóg ukazuje nam siebie zawsze i dla wszystkich zawsze takiego samego, w którym nie ma ani cienia odmiany, mówi nam o tym apostoł Jakub, który nie jest zależny od kultury, od wyznania i od języka. Boga nie da się nigdy do końca poznać, jak owo poszukiwanie niezmienności i doskonałej całości Jego istnienia będzie obfitować w dążeniu do jedności, także w stosunkach z innymi ludźmi. To nasze poszukiwanie właśnie musi do tego zmierzać. Wiara w podzielonego Boga, na przykład w Boga w Trójcy, będzie skutkować działaniem na rzecz podziału ludzi, wiary, chrztu i nadziei. Ale odwrotnie, niezachwiana wiara w jedyność i niepodzielność Boga, objawionego pod imieniem Jod-He-Wad-He, znajdzie niewątpliwie odbicie w uczynkach pokoju, w dążeniu do jedności, do wiary, do nadziei i miłości z wszystkimi, którzy mu służą. I jedyny Bóg Izraela wyprowadził naród izraelski z niewoli egipskiej i na górze Synaj objawił mu się na nowo. Było to wydarzenie jedno, jedyne w historii ludzkości. Jednak imię Boże zostało objawione nie tylko temu narodowi. Naród izraelski stanął pod górą przymierza w imieniu całej ludzkości. W imieniu nas wszystkich, którzy jesteśmy z daleka i z bliska. Jest to nasze wspólne dziedzictwo wiary, którego nikt nie ma prawa sobie przywłaszczać, ani też nikt nie powinien uważać, że odnosi się ono do jednego narodu, do jednego kościoła, do jednego wyznania czy jednego ruchu religijnego i nie dotyczy wszystkich innych wierzących. Również i w tym sensie, ten wstęp, ten prolog, ta preambuła, Pan Bóg idzie przed nami wcześniej, zobowiązuje nas do pielęgnowania jedności między wszystkimi wierzącymi. Przypomnijmy sobie słowa z listu do Efezjan. Jedno ciało, jeden duch, jako też jesteście powołani w jednej nadziei powołania waszego. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden Bóg Ojciec. Bóg i Ojciec wszystkich, który jest nade wszystko i przez wszystkich i we wszystkich was. Jeden. Ten, który zna wszystko przed nami wcześniej. Ale nie byłbym sobą, proszę braterstwa, w tych rozważaniach teologicznych, gdybym nie dotknął ducha, słowa, nie tylko litery. Gdybym nie przypomniał o jednej ważnej rzeczy. W tym wszystkim, o czym powiedziałem Panu Bogu, powinniśmy pamiętać, że ten jeden jedyny i nie ma innych jest tym, który się nami bezpośrednio opiekuje. Tym, który skierował swoje słowo do nas, do mnie, do ciebie, bracie, siostro, do ciebie, młody człowieku, który jeszcze nie wiesz, co ze swoim życiem zrobić. To wiedz o tym, że ten jeden, jedyny Bóg już kiedyś napisał takie cudowne słowa z psalmu 139. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę, kiedy wstaję, rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i odpoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim. A Ty, Panie, znasz już je całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wzniosła, bym ją pojął. Dokąd ujdę przed duchem Twoim i dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś. Jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, i Ty tam jesteś. Gdybym wziął skrzydło rannej zorzy i chciał spocząć na krańcu morza, nawet tam prowadziłaby mnie ręka Twoja, dosięgłaby mnie prawica Twoja. A gdybym rzekł, niech ciemność mnie ukryje i nocą się stanie światło wokoło mnie, to i ciemność nic nie ukryje przed Tobą, a noc jest jasna jak dzień. Ciemność jest dla Ciebie jak światło, bo Ty stworzyłeś nerki moje. Ty ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła Twoje i duszę moją znasz dokładnie. Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą, choć powstałem w ukryciu utkany w głębiach ziemi. Oczy Twoje widziały czyny moje. W księdze Twojej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Jak niezgłębione są dla mnie myśli Twe, o Boże. Jak wielka jest ich liczba. Gdybym je chciał zliczyć, byłoby ich więcej niż piasku. Gdybym skończył, jeszcze byłbym z Tobą. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Ty jedyny. Dziękuję.